Dziękuję bardzo za tą możliwość. Cieszę się, że jestem z wami znów. Otwórzmy proszę list do Kolosan, rozdział pierwszy, w przekładzie warszawskim, strona 1272. Wersety od 15 do 23. List do Kolosan, pierwszy rozdział, wersety od 15 do 23. Pomódlmy się. Panie, kiedy przychodzimy do Twojego Słowa, kiedy przychodzi nam studiować, zwiastować Twojego Słowa, zawsze jest pokusa, aby myśleć, że jesteśmy w stanie zrobić to w własnych siłach i że to naszymi zdolnościami Słowo Twoje będzie docierać do naszych umysłów i serc. Ale wiemy, że my nie mamy takiej władzy, dlatego prosimy Ciebie, Panie, żebyś Ty dzisiaj działał w naszych sercach, w naszych umysłach, żeby Twoje Słowo poprzez Ducha Świętego wpływało na nas, by każdy z nas wyszedł dzisiaj stąd zmieniony przez Twoje Słowo, wezwany przez Twoje Słowo do tego, by do posłuszeństwa, do tego, by podobać się coraz bardziej Tobie. Prosimy w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Jeśli jeszcze nie otworzyliście, to list do Kolosan, pierwszy rozdział, wersety od 15 do 23. Gdybyśmy zapytali przeciętnego człowieka na ulicy, kim jest Jezus, to jakie otrzymalibyśmy odpowiedzi? Gdybyśmy zapytali o to na ulicach miast w naszym kraju, usłyszeli pewnie byśmy, że Jezus jest Zbawicielem, że jest Synem Boga, być może, że jest drugą osobą Trójcy, albo że jest Synem Marii. Być może niektórzy powiedzieliby, że Jezus jest Polakiem. No bo skoro Maryja była Polką, bo przecież Matka Boska jest częstochowska, czyli Polska, no to i syn Polak. Gdybyśmy natrafili na jakąś niewierzącą osobę, to pewnie odpowiedziałaby, że Jezus jest wytworem ludzkiej kultury, albo że nikt taki w historii świata w ogóle nie istniał. Gdybyśmy zapytali o to, kim jest Jezus, ludzi w innych krajach, jest bardzo prawdopodobne, że odpowiedzieliby, że nie wiedzą, szczególnie w krajach zachodnich. Nawet w krajach zachodnich, które jeszcze niedawno nazywalibyśmy chrześcijańskimi, nieustannie przybywa ludzi, którzy nigdy nie usłyszeli o Jezusie. Mój znajomy ze Szkocji opowiedział mi kiedyś o młodym chłopaku, który wszedł z ciekawości do jednego z kościołów i patrząc tam na ukrzyżowanego Jezusa, spytał kogoś, kto to jest i dlaczego wisi na krzyżu. Pewien mój przyjaciel powiedział mi kiedyś, że podczas wycieczki na Ukrainę spotkał tam ludzi, którzy nigdy w życiu nie słyszeli o Jezusie. Nie wiedzieli, że ktoś taki w ogóle istniał jak Jezus. Ale coraz częściej na to pytanie, kim jest Jezus, ludzie odpowiadają, dla mnie Jezus jest tym, a tym. Dla mnie Jezus jest tym, a tym. Albo coraz częściej w ogóle z ust chrześcijan pada takie pytanie, kim dla ciebie jest Jezus? Kim dla ciebie jest Jezus? Chociaż do pewnego stopnia to jest ważne, kim dla ciebie jest Jezus, to jednak jest to sprawa drugorzędna, bo ważniejsze to, kim jest On dla ciebie, ważniejsze jest, kim On po prostu jest. Ponieważ Jezus nie jest tym, kim jest, w zależności od tego, za kogo Go uważamy i jak sobie Go wyobrażamy. Ale Jezus jest tym, kim Słowo Boże mówi, że jest. Bez znaczenia, za kogo uważają Go ludzie. Dlatego dzisiaj, studiując nasz fragment z listu do Kolosan, spróbujemy odpowiedzieć sobie na to pytanie, dowiedzieć się, kim jest Jezus i jaka w związku z tym powinna być nasza reakcja na to, kim On jest. No bo ilu z nas, myśląc o Jezusie, w pierwszej kolejności myśli o tym, że jest On Stwórcą, Zbawicielem, wielu ludzi powiedziałoby dobrym człowiekiem, ale z Twórcą. Przeczytajmy nasz fragment od wersetu 15. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I was, którzy niegdyś byliście Mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych, jeśli tylko wytrwacie w wierze ugruntowani i stali i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Po pierwsze, zwróćmy uwagę na to, że Jezus jest Panem stworzenia. Jezus jest Panem stworzenia. Werset 15 mówi, On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. I do pierwszej części tego wersetu za chwilę wrócimy, a teraz skupmy się na części drugiej. Jezus jest pierworodnym wszelkiego stworzenia. W Biblii słowo pierworodny ma dwa główne znaczenia. Pierwsze znaczenie jest dokładnie takie samo jak dziś. Oznacza po prostu dziecko urodzone jako pierwsze. Pierworodny syn, pierworodna córka. Ale drugie znaczenie słowa pierworodny jest znacznie głębsze i oznacza przywilej, który wynikał z posiadania tego pierworództwa, czyli dziedzictwo, dziedziczenie własności, pierwszeństwo w posiadaniu prawa do własności. Ten termin oznaczał także posiadanie wyjątkowej relacji z Bogiem i wyjątkowych przywilejów z tym związanych. Izrael jako naród na przykład jest nazwany Bożym pierworodnym, a wiemy przecież, że Izrael nie był pierwszym narodem w historii. Król Dawid jest nazwany pierworodnym pośród wszystkich królów. Wiemy przecież, że król Dawid nie był pierwszym królem na ziemi, nawet nie był pierwszym królem Izraela. Jezus jest pierworodnym wszelkiego stworzenia, czyli jest dziedzicem, jest właścicielem i posiada wszelką władzę i autorytet Boga nad stworzeniem. Ale dlaczego Paweł ośmiela się tak mówić? Werset 16. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Inaczej mówiąc, Bóg w Chrystusie stworzył wszechświat, czyli tak jak końcówka wersetu 16 mówi, Bóg stworzył wszystko przez Niego, czyli poprzez Niego i dla Niego. Czyli jest to działanie Boga Ojca poprzez Jego Syna. Stworzenie nie powstało niezależnie od Jezusa. Wszechświat nie istnieje niezależnie od Jezusa, lecz jest z Nim nierozerwalnie związany i całkowicie od Niego zależny. List do Hebrajczyków mówi o tym tak. Wielokrotnie, to sam początek listu, pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty, i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Apostoł Jan w swojej Ewangelii pisze o Jezusie tak. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Bóg poprzez swoje Słowo, poprzez swojego odwiecznego Syna stworzył wszechświat i poprzez Syna podtrzymuje jego funkcjonowanie. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Wszystko, czyli werset 16, czytamy wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, czyli zarówno to, co jest na ziemi i wokół niej, czyli wszystkie rzeczy widzialne, fizyczne, jak też i to, co jest na niebie, czy inaczej mówiąc w niebiosach, czyli rzeczy niewidzialne, niefizyczne, chociaż nie mniej realne niż fizyczne. Takie jak trony, panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, czyli najprawdopodobniej jest tutaj mowa o pewnej hierarchii pośród stworzeń duchowego świata, zarówno dobrych, jak i złych, zbuntowanych przeciwko Bogu. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Chrystus jest stworzycielem, właścicielem i dziedzicem, panem tego wszystkiego i wszystko to podtrzymuje On w istnieniu. Dlatego werset 17 podsumowuje. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. Używając takiego kolokwializmu, można by powiedzieć, można by to przetłumaczyć, że w Nim lub dzięki Niemu wszystko trzyma się kupy. Bez Jezusa wszystko by się rozpadło. Dlatego też apostoł Paweł nie waha się napisać na początku wersetu 16, że On, Chrystus, jest obrazem Boga niewidzialnego, ponieważ pierwsze słowa Biblii mówią, że na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a tutaj czytamy, że to Jezus jest stworzycielem, widzialnym obrazem niewidzialnego Boga. I nie jedynie w tym sensie, w jakim człowiek nosi w sobie obraz i podobieństwo Boga, ale w sensie dosłownym, ponieważ tak jak czytamy w wersecie 19, upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości. W wersecie 9 w drugim rozdziale Paweł powtarza te słowa. W Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Kim więc jest Jezus? Po pierwsze, jest Panem stworzenia, jest Jego autorem, jest dziedzicem, właścicielem i tym, który stworzenie podtrzymuje w istnieniu słowem swojej mocy, tak jak czytamy. Ale po drugie, Jezus jest także Panem nowego stworzenia. Panem nowego stworzenia. Od wersetu 18 czytamy. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi, na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Ale zatrzymajmy się tutaj na moment, bo coś tutaj nie gra. Przed chwilą powiedzieliśmy, że Jezus jest przed wszystkim, że jest stworzycielem, że panuje nad całym wszechświatem, nad rzeczami widzialnymi i niewidzialnymi. Czemu więc jest tutaj mowa o jakimś przywracaniu pokoju, o pojednaniu między tymi stworzonymi rzeczami a Bogiem? Czemu Jezus jest pierworodnym z umarłych, jak czytamy, aby we wszystkim był pierwszy, skoro przed chwilą czytaliśmy, że On jest we wszystkim pierwszy, że ma On pierwszeństwo, wyższość nad całym stworzeniem. Musimy zrozumieć, że pomiędzy wersetem 17 a 18 znajduje się ogromna luka, w której mieści się cała historia świata od trzeciego rozdziału Księgi Genezis, od upadku ludzi, do zmartwychwstania Chrystusa. Ponieważ wiemy, że stworzenie zbuntowało się przeciwko Bogu. Zarówno aniołowie, jak i człowiek, który w wyniku swojego buntu sprowadził przekleństwo i śmierć na całą ziemię. I od tego momentu każdy człowiek ma ten bunt zakodowany w swojej naturze. Grzech, przez który na świat przyszła śmierć, dziedziczony jest przez nas niczym choroba genetyczna. Rodzimy się w stanie buntu przeciwko Bogu i rodzimy się, aby umrzeć. Taki jest porządek tego pierwszego, tego starego stworzenia. Może nam się to nie podobać, ale taka jest rzeczywistość. Ale w wersecie 18 czytamy o Chrystusie, że On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Chrystus jest początkiem, początkiem nowego stworzenia, początkiem nowego porządku, w którym duchowe zmartwychwstanie jest zapowiedzią cielesnego zmartwychwstania i wiecznego życia wszystkich tych, którzy dzięki Jezusowi pojednali się z Bogiem. W jaki sposób się to stało, że Jezus jest początkiem pierworodnym z umarłych? Poprzez śmierć i zmartwychwstanie. Jezus jest pierwszym, który umarł w ramach starego porządku, ale zmartwychwstał i żyje w nowym porządku, w rzeczywistości nowego stworzenia. Nie jest on tylko pierwszym, który umarł, bo pierwszym, który umarł, był Adam. Lecz jest pierwszym, który umarł, by zmartwychwstać i żyć wiecznie. Łazarz został wskrzeszony z martwych, ale umarł. Jezus został wskrzeszony z martwych i żyje. Żyje wiecznie. I to właśnie znaczy, że Chrystus jest pierworodnym z umarłych, albo inaczej mówiąc pierwociną, pierwszym żniwem. Pierwszym, który spośród umarłych zmartwychwstał, aby żyć wiecznie i śmierć nad nim nie ma już władzy. I to jest dobra nowina, że w Jego ślady pójdą ci, którzy ufają Ewangelii, którzy są częścią tego nowego stworzenia. Jezus jest początkiem nowego stworzenia, nowego porządku. Porządku, w którym stworzenie jest pojednane ze swoim Stwórcą z powodu tego, że na krzyżu usunięta została przeszkoda, która oddziela człowieka od Boga, czyli grzech. Werset 20 mówi o przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Dokładniej Paweł będzie to wyjaśniał w rozdziale 2. I miejscem, sferą, w którym to nowe stworzenie, ten nowy porządek naznaczony pokojem między człowiekiem a Bogiem ma miejsce, jest Kościół. Werset 18 mówi, On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. A zatem Chrystus jest Panem stworzenia, ale także jest Panem nowego stworzenia, w którym poprzez Kościół realizuje się plan przywrócenia pokoju między Stwórcą a Stworzycielem, a stworzeniem. Plan pojednania, plan ratunku, który Bóg zapowiedział Adamowi i Ewie po upadku w raju. Teraz warto, żebyśmy zastanowili się nad tym, jaka w takim razie powinna być nasza reakcja wobec tego, kim jest Jezus. Ponieważ znalazłem doskonałe podsumowanie, zacytuję ten fragment, którego autorem jest Peter O'Brien. Wszyscy mężczyźni i kobiety, bez względu na to, czy rozpoznają to, czy nie, są totalnymi dłużnikami Pana Jezusa jako Stwórcy, który to stworzenie podtrzymuje przy życiu. Ponieważ nie tylko stworzył On każdą osobę, która przychodzi na świat, lecz także podtrzymuje ich codzienne życie, dając życie i oddech każdemu. Ci, którzy są w Chrystusie i w związku z tym znają Go w osobisty sposób, powinni okazać Mu swoją wdzięczność jako podtrzymującemu Stwórcy poprzez pobożne życie. Ci, którzy jeszcze Go nie uznali, nie uczcili lub nie podziękowali Mu, są wezwani do pokuty i zwrócenia się do Niego w ufności. Po pierwsze zatem naszą reakcją powinna być wdzięczność. Zobaczmy, że miliony ludzi na tym świecie, dziesiątki tysięcy w tym mieście, żyje sobie po prostu w błogiej nieświadomości, nawet nie ma pojęcia, że istnieją dzięki temu, że Jezus ich stworzył i że podtrzymuje ten wszechświat swoją mocą i że istnieją oni, tak jak wszystko, co istnieje, dla Jezusa. Ludzie uprawiają ziemię, korzystają z zasobów naturalnych, z pierwiastków, będąc przekonanymi, że to wszystko od tak wzięło się znikąd i istnieje sobie dla naszej przyjemności i funkcjonuje na zasadzie prawa dżungli. Kto pierwszy, ten lepszy. Tymczasem każdy oddech w naszych płucach nie należy do nas. Każda najmniejsza komórka naszego ciała nie należy do nas, lecz do Jezusa. Została stworzona przez Niego i dla Niego. Nie pojawiliśmy się na tym świecie dzięki naszemu staraniu się. Ktoś inny sprowadził nas na ten świat. I własnymi siłami nie zrobiliśmy niczego, żeby dać sobie życie. Dlatego wdzięczność, o której wspomnieliśmy, powinna być najbardziej podstawową reakcją człowieka wobec Boga. Teolodzy mówią, że wdzięczność jest najbardziej podstawową cechą charakterystyczną chrześcijanina. Powinna być. Nie wiem, czy słyszeliście, ale znana jest taka historia pewnego małżeństwa ze Związku Sowieckiego. Historia jest opisana w książce Torturowani dla Chrystusa. Torturowani z powodu Chrystusa. Ludzie ci byli artystami, a będąc komunistami, nie wierzyli oni w Boga. Jednak w pewnym momencie, kiedy zaczęli zastanawiać się nad swoją pracą, pomimo tej wszechobecnej komunistycznej propagandy, która mówiła, że religia to jest opium dla mas, doszli do wniosku, że nie mogliby wykonywać swojej ukochanej pracy, byli rzeźbiarzami, gdyby tylko nie posiadali kciuka. Wystarczyłoby, że nie posiadają kciuków i nie mogliby robić tego, co kochają. Kiedy zaczęli o tym myśleć, doszli do wniosku, że niemożliwym jest, aby oni, ich kciuki, które ewidentnie są zaprojektowane do twórczej pracy, żeby mogło to być po prostu dziełem przypadku. W szkole uczono ich, żeby czcić wielkich twórców, takich jak Edison czy Bell, ale przecież żaden z nich niczego by nie wynalazł, gdyby nie posiadał kciuka. Zaczęli więc czcić Boga, właściwie dosłownie nikogo, bo ze szkoły wiedzieli, że w niebie nie ma nikogo, zaczęli czcić nikogo, który stworzył kciuk. Wkrótce potem, dzięki łasce Bożej, poprzez ewangelistę dotarła do nich Ewangelia i ci ludzie nawrócili się. Nie wiedzieli komu, ale byli wdzięczni i Bóg dał im siebie poznać. Ale niestety sama wdzięczność nie jest jedyną właściwą reakcją, ponieważ człowiek naturalnie jest wrogiem Boga. Nie jest z Nim pojednany, nie jest z Nim pogodzony. I to małżeństwo, które zaczęło czcić Boga kciuka, musiało usłyszeć coś więcej i uwierzyć w coś więcej. Wdzięczność nie była wystarczającą reakcją. Nasz fragment mówi o Kolosanach jako o ludziach, którzy byli Bogu obcymi i wrogo usposobionymi. Wobec tego ci, którzy nie są w zgodzie z Bogiem, nie mogą sobie po prostu przejść nad tym do porządku dziennego, powiedzieć, no dobra, jestem wdzięczny Bogu za to, co mam i kim jestem, wierzę w Niego, a następnie żyć sobie dalej po swojemu dla siebie. Ja Bogu nie wchodzę w drogę, niech On mi nie wchodzi w drogę. Świadomość tego, że jest się stworzeniem Boga, ale stworzeniem, które jest wrogiem Boga, Boga, który z niczego stworzył wszystko i panuje nad istotami, których moc przekracza nawet nasze najśmielsze wyobrażenia, powinna wzbudzać wdzięczność i lęk. Jednak rzecz w tym, że sama wdzięczność i sam lęk niczego nie rozwiązują. Dlatego drugą właściwą reakcją na to, kim jest Jezus, jest ufność. Ufność usuwa lęk, ponieważ dzięki zaufaniu Ewangelii wszechmogący Bóg, który panuje nad rzeczami widzialnymi i niewidzialnymi, przestaje być twoim wrogiem. Werset 21 mówi: I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Jednak kluczowy jest dla nas werset 23. Jeśli tylko wytrwacie, a dokładnie jeśli tylko trwacie w wierze, ugruntowani i stali i dosłownie niezachwiani w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście. Czy podobnie jest w twoim przekładzie? Jeśli tylko trwacie w wierze, ugruntowani i stali i niezachwiani w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście. To jest rozwiązanie problemu bycia wrogiem Boga. Całkowite zaufanie w Ewangelię. Dobrą nowinę, która mówi, że Jezus Chrystus, będąc całkowicie niewinnym wobec Boga, bezgrzesznym, dobrowolnie oddał swoje życie na krzyżu, aby zamiast nas, czyli w nasze miejsce, zostać ukaranym przez Boga za nasze grzechy, dzięki czemu przyczyna wrogości Boga wobec nas zostaje usunięta. Niewinny wziął na siebie karę winnych. W czasach Jezusa, kiedy ktoś posiadał jakiś dług, zapisywano to na kawałku zwierzęcej skóry i kiedy dłużnik oddawał już jakąś część należności czy całość, wymazywało się z tej skóry to, co oddał. Werset 14 w rozdziale 2 mówi, że dzięki Jezusowi Bóg wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami. I nie tylko wymazał, ale także używając innego obrazu, Paweł pisze, że usunął go, przybiwszy go do krzyża. Czyli mówiąc obrazowo, Jezus wziął kartkę, na której wypisane były wszystkie nasze grzechy i umieścił ją na krzyżu ponad swoją głową. I ta kartka to był wyrok skazujący Jezusa zamiast nas. Przestępca, który zawisł na krzyżu, raz na zawsze spłacał swój dług wobec Imperium Rzymskiego. Ale Jezus, będąc niewinnym, swoją śmiercią opłacił nasz dług. Dlatego werset 20 mówi o przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Pokoju między grzesznikiem a Bogiem. Pokoju między stworzeniem a Stwórcą. I przywrócenie tego pokoju oznacza pojednanie z Bogiem i zakończy się przyjęciem nas przez Boga jako świętych, nieskalanych i bez winy, tak jak czytamy w tym fragmencie. Niestety niektórzy chcieliby, żeby te słowa brzmiały, że Bóg w przyszłości pojedna was ze sobą, aby was stawić świętymi, nienagannymi, niepokalanymi, jeśli tylko będziecie dawać z siebie wszystko. Jednak ten fragment mówi coś zupełnie innego. Ten fragment mówi, że jeżeli człowiek usłyszał Ewangelię i zaufał jej i zakorzenił się w niej tak, że jest niezachwiany w nadziei, o której ta prawdziwa Ewangelia mówi, tak jak tu czytamy, czyli niezachwianie ufa on w zbawienie tylko na podstawie tego, co zrobił Jezus na krzyżu, a nie na podstawie czegoś innego, na przykład swoich uczynków czy gorliwości, to Bóg już takiego człowieka pojednał ze sobą w ciele Chrystusa przez jego śmierć i stawi go przed obliczem świętego bez skazy i bez winy, tak jak czytamy. Dlatego właśnie tak jak poznanie Boga Stwórcy i zrozumienie, że jest On naszym wrogiem, powoduje lęk, tak zaufanie Ewangelii, która przywraca między nami a Bogiem pokój poprzez ofiarę Jezusa, usuwa lęk. Dzięki Jezusowi nie musisz żyć w lęku przed gniewem Boga. Kim więc jest Jezus? Jezus jest Panem stworzenia i Panem nowego stworzenia. Widzialną manifestacją niewidzialnego Boga Stwórcy, wobec którego wszyscy ludzie są dłużnikami. Jezus jest tym, który poprzez wcielenie stał się jednym z nas żył życiem w całkowitym posłuszeństwie Bogu, którym każdy człowiek powinien był żyć po to, żeby będąc niewinnym wziąć naszą winę na siebie, żeby pojednać nas z Bogiem. Jaka więc jest na to właściwa reakcja? Wdzięczność i lęk, ponieważ w naszym naturalnym stanie jesteśmy wrogami Boga, a mimo to On daje nam życie i podtrzymuje je. Ale także ufność i brak lęku, ponieważ Jezus wziął na krzyżu na siebie karę za nasz grzech, abyśmy mogli być pojednani z Bogiem. A jeśli Bóg jest z nami, to co mówi Słowo Boże? Któż może być przeciwko nam? Nie mamy się czego lękać. Chcesz poznać Boga? Patrz na Jezusa. Chcesz uczcić Boga? Bądź wdzięczny Jezusowi. Chcesz doświadczyć nowego stworzenia? Ufaj, że poprzez krzyż Jezus pojednał cię z Bogiem. Chcesz mieć pewność tego pojednania? Niezachwianie ufaj w niesfałszowaną Ewangelię, tak jak nasz fragment mówi. Zakończmy modlitwą i za chwilę zaśpiewamy. Powstańmy. Drogi Boże, jesteśmy Tobie wdzięczni za Twoje słowo. Prosimy Cię, żebyś pomógł nam nie tylko być słuchaczami tego słowa, ale wykonawcami tego słowa. Niech to słowo, które usłyszeliśmy, działa w naszych sercach i w praktyczny sposób, żebyśmy byli w stanie wprowadzić je w życie. Dzisiaj, odchodząc z tego miejsca, przez kolejny czas, przez nadchodzący tydzień, żebyśmy czuli wdzięczność i byli pełni ufności Tobie i uwielbiali Jezusa Chrystusa za to, co zrobił. Amen.